Jesteśmy w kolejnej dużej sekcji Ewangelii Janowej, w której Jezus konfrontuje się ze świętami Izraela. Widzimy, przez dłuższy czas będziemy sobie to nieustannie przypominać. Już przeszliśmy drogę szabatu Jezusa, który działa w jedności ze swoim Ojcem podczas święta szabatu. I teraz celebrujemy, czy przygotowujemy się do przeżywania Paschy Jezusa. Tej Paschy, w której On się objawia nam jako chleb zstępujący z nieba. Objawia nam się jako ta nowa i żywa manna. Objawia nam się również jako Bóg, co zobaczymy dzisiaj. To będzie też takim właśnie szczególnym punktem tego naszego dzisiejszego fragmentu. Będziemy też przeżywać tajemnicę Jezusa w kontekście święta namiotów i święta poświęcenia świątyni. I wszystkie te święta, one nam po prostu uświadamiają, że Jezus wypełnia swoją osobą wszystko to, co zapowiadał Stary Testament, nie tylko w zapowiedziach mesjańskich. Bo my się tak może przyzwyczajamy, że Jezus wypowiada te zapowiedzi mesjańskie, czyli wszystkie zapowiedzi Zbawiciela, który ma się pojawić, który ma wyzwolić swój lud. Jezus to realizuje, tak, ale nie tylko to. Jezus realizuje wszystko, co stanowiło drogę przygotowania. I ta cała droga tych świąt Izraela, religijności, liturgii, tradycji, to wszystko znajduje swoje wypełnienie, swój szczyt w Jezusie Chrystusie i w tym, co On przynosi, w tajemnicy Kościoła. Jeszcze powracamy właśnie w swej myśli do tego połączenia, powiązania, które nam Jan przedstawia, powiązania tajemnicy życia Jezusa Chrystusa z tajemnicą Kościoła. Będziemy sobie to nieustannie przypominać, bo to jest bardzo ważne w zrozumieniu praktycznie przesłania każdego fragmentu z Ewangelii Janowej. Czyli mamy do czynienia ze świadectwem umiłowanego ucznia, który, jak wiemy, uczestniczył w tych wydarzeniach, który był wtedy, kiedy Jezus nauczał, kiedy karmił tłumy, kiedy chodził po wodzie, o czym usłyszymy za chwilę, ale to również, co słyszymy, jest również doświadczeniem życia Kościoła, bo ta Ewangelia, ona powstaje już późno, powstaje pod koniec I wieku, kiedy chrześcijanie już przeżywają swoją tożsamość jako wspólnota, gromadzą się na Eucharystii i uczestniczą w tajemnicy chleba życia. Te teksty, które czytamy, są również świadectwem rozumienia i przeżywania tej tajemnicy. Powracamy też do już bliższego kontekstu. Przeczytaliśmy sobie tekst początkowy z 6 rozdziału, który nam mówi o rozmnożeniu chlebów i ryb, 5 jęczmiennych chlebów i 2 malutkich rybek przygotowanych w tym celu, aby je zjeść razem z chlebem jako dodatek do chleba. Mówiliśmy sobie o tym, że tutaj w Ewangelii Janowej Jezus sam wychodzi z inicjatywą. To nie jest inicjatywa uczniów, tak jak to było w Ewangeliach synoptycznych, czyli u Marka, Mateusza czy Łukasza. Słyszeliśmy o tym, że to uczniowie zauważają późną porę, zauważają, że tłumy długo trwają przy Jezusie, chcą, aby tłumy odeszły. Odpraw ich, bo już jest późno. I wtedy Jezus dopiero podejmuje wyzwanie, zaprasza uczniów, wydajcie im jeść. Zaprasza uczniów, aby oni się zaangażowali w tę troskę o lud, który się gromadzi wokół Jezusa. Tutaj w Ewangelii Janowej jest inaczej. Jezus sam rozpoczyna inicjatywę. On spogląda na zgromadzone tłumy, widzi głód człowieka i przede wszystkim ten głód serca człowieka. Nie tyle głód żołądka, bo to jest bardzo proste. Oczywiście są te ogromne problemy i w dzisiejszym świecie, że wielu ludzi nie ma tego powszedniego chleba, ale to wynika właśnie z nierówności, niesprawiedliwości, bo to pożywienie Bóg nam wszystkim daje. Problem jest raczej w tym, że my nie potrafimy, my jako ludzkość, nie potrafimy sprawiedliwie dzielić się tymi dobrami, które otrzymujemy od Boga. I są ci, którzy cierpią głód, ale ten głód nie jest jeszcze największym problemem. Największym problemem jest ten głód ludzkiego serca. Jezus widzi i jeden, i drugi. I On jest tutaj takim, możemy powiedzieć, wypełnieniem, tym, który karmi ludzkie serce, całego człowieka, swoją miłością, swoim zbawieniem. A zatem przejdziemy sobie już do naszego fragmentu, który będzie już takim łącznikiem, powoli wprowadzającym nas do mowy eucharystycznej, która nastąpi w Kafarnaum. Z Ewangelii według świętego Jana. Hos de opsia egeneto, katebe san hoimazetai autu epiten thalassan, kai embantes eis ployon, erhon toperan tes thalasses eis Kafarnaum. Kai skotia ede egegonei, kai upo elelitei pros autus ho Jesus. Hede thalassa anemu megalu pne ontos diegeireto. Ελελάκοτες ούν χος στάδιους εικόσι πέντε ε τρία κόντα, τε ορούσιν τον Ιεζούν περιπατούντα επίτες ταλάσσες καί έγνες έγγες του πλόιου γινωμένων, καί οβε εφοβέτεσαν. Χότε λέγει αυτοίς, εγώ εϊμί, με φοβέιστε. Etelon un labein auton eis toploion, kai euteos egeneto toploion epites ges eis hen hypedon. Te epaulion ho ochlos ho este kos peran tes talasses eidon, hoti plogaion allo uk en ekei eime hen, kai hoti u sin eis elten tois matetais αυτού, ο Ιησούς εις το πλόιον, αλλά μόνοι χοί ματετάι αυτού απέλτον. Αλλά έλτεν λόι άρια εκ τυμπεριαδος εγγύς του τόπου χόπου έφαγον τον άρτον, ευχαριστέσαντος του Κυρίου. Χότε ουν έιδεν χο όχλος, χότι Ιησούς ουκέστην εκεί, ουδε χοί ματετάι αυτού, ενέβεσαν αυτοί εις τα πλοιράια, καί έλτον εις Καφάρναουμ δζετούντες τον Ιησούν. Kiedy zaś nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze i wsiadłszy do łodzi, płynęli przez morze do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze burzyło się od silnego wiatru. Gdy więc upłynęli około 25 lub 30 stadiów, oglądają Jezusa kroczącego po morzu i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś mówi im: ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go więc zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy ziemi, do której zdążali. Nazajutrz tłum stojący nad morzem zobaczył, że nie było tam innej łódki, tylko jedna, i że Jezus nie wszedł do łodzi ze swoimi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Ale przypłynęły z Tyberiady inne łodzie w pobliże tego miejsca, gdzie zjedli chleba, nad którym Pan odmówił modlitwę dziękczynną. Kiedy więc tłum zobaczył, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli sami do łódek i przybyli do Kafarnaum, szukając Jezusa. Kiedy zaś nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze i wsiadłszy do łodzi, płynęli przez morze do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Tak się rozpoczyna kolejny fragment po wcześniejszym, opowiadającym nam o rozmnożeniu chlebów i ryb. I pamiętamy, że ten właśnie fragment o rozmnożeniu pokarmu zakończył się bardzo ciekawie. Ludzie się orientują, że mają do czynienia z kimś niezwykłym, z cudotwórcą, z nauczycielem, mówi nam Ewangelia, z prorokiem, który miał przyjść na świat. My to sobie zidentyfikowaliśmy z Księgą Powtórzonego Prawa 18-15. Tam jest zapowiedź, że Pan Bóg da ludowi po pewnym czasie kogoś takiego jak Mojżesz, nowego Mojżesza, prawodawcę. Jak pamiętamy, z Mojżeszem wiąże się również znak manny, którą Izrael otrzymuje na pustyni, czyli chleba, który przychodzi do człowieka z nieba. Będziemy sobie mówić następnym razem o mannie, bo ten temat zostanie również poruszony w dyskusji pomiędzy Jezusem i Żydami. Niemniej jednak właśnie to określenie prorok odnosi się do Mojżesza. Jezus jest widziany jako taki nowy Mojżesz, ktoś niezwykły. To może być nasz król. My chcemy go obwołać królem. Skoro on potrafi nas nakarmić, to znaczy, że potrafi zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, może być naszym dowódcą i z nim osiągniemy uprawnioną wolność. Te słowa się nie pojawiają tak bezpośrednio w tekście. Ludzie tylko rozpoznają, że Jezus jest kimś niezwykłym, jest tym prorokiem. Ale co nam mówi ewangelista? Że Jezus sam poznał, że oni chcieli go porwać, aby go obwołać królem. Poznał, bo znał, wiedział, co się dzieje w sercach ludzkich. Co się dzieje wtedy? I Jezus się usuwa. Nie dyskutuje w ogóle z tym pomysłem, nie dyskutuje z ludźmi, nie argumentuje, nie tłumaczy, dlaczego nie chce realizować właśnie takich planów. Po prostu się usuwa. Czyli całą swoją osobą, postawą mówi nie. Na taki model Mesjasza, mesjanizmu mówię nie. Mówiliśmy sobie o tym też, że to była taka swoista pokusa tego mesjanizmu, bycia przywódcą, no tak, według tych ludzkich oczekiwań. Tak to może być, że właśnie my możemy mieć oczekiwania wobec Boga, że Bóg powinien w taki, a nie inny sposób zadziałać w moim życiu, powinien zrobić to czy to, bo mnie się tak wydaje, że będzie dobrze. Zobaczmy, tak samo było w czasach Jezusa. Jezus się pojawił, okazało się, że jest kimś niezwykłym i teraz ludzie mają wobec Niego oczekiwania. Czyli próba wystawienia Boga na jakąś próbę, na pokusę, a nawet więcej. Próba sterowania Bogiem, jakiejś manipulacji Bogiem. My Ciebie ogłosimy naszym królem, a Ty będziesz spełniał nasze oczekiwania. I Jezus mówi nie. Jezus się wycofuje. Zupełnie nie wchodzi w taką pozycję. To może też pojawić się w naszym życiu. Możemy sobie zadać więc pytanie, czy czasami nie próbuję, czy nawet podczas mojej modlitwy, w ogóle w moim życiu chrześcijańskim, nie próbuję w jakiś sposób sterować Bogiem. Panie Boże, daj mi koniecznie to, co ja uważam za najlepsze. A to raczej trzeba byłoby inaczej. Boże, co dla mnie jest dobre według Twojej woli? Bo On wie lepiej niż my. Tak samo jak wiedział lepiej, w jaki sposób ma się dokonać nasze zbawienie. Nie tak, aby stał się ziemskim królem, aby zawojował wszystkie królestwa świata i siłą wprowadził prawo miłości. To nie tak. Nasz Bóg daje nam wolność. On oddaje siebie samego, oddaje swoje życie i zaprasza nas do tego, abyśmy stopniowo uczyli się postępować za Nim, iść za Nim i kochać. Nie przymusza, nie wprowadza na siłę różnych państw, narodów, przykazania miłości, tylko zaprasza. Jeżeli chcesz, pójdź za mną, naśladuj mnie, idź moją drogą. To jest właśnie ten sposób Jezusa. On wypełnia wolę Ojca. Natomiast oczywiście ludzie chcieli nim manipulować. Więc w ten sposób my też możemy czasami podchodzić do Boga, zwłaszcza wtedy, kiedy nie dzieje się tak, jak my byśmy sobie życzyli tego. Kiedy dzieje się inaczej, to może się zrodzić w moim sercu jakiś żal. Dlaczego Bóg nie wypełnia tego, co akurat ja uważam za dobre? A może warto się w takiej sytuacji zapytać, no co w rzeczywistości jest dobrem? Jaki jest zamysł Boga wobec mnie? Ale jest jeszcze druga strona medalu, bo może być też tak, że w naszym życiu inni będą próbowali nami manipulować. I tutaj przykład Jezusa jest dla nas też bardzo ważny. W jaki sposób się należy zachować? My mamy w naszym życiu szukać prawdziwego dobra. Czyli się naprawdę pytać, co jest prawdziwym dobrem, co przynosi naprawdę dobre owoce w naszym życiu, co jest naprawdę wolą Boga w moim życiu. My nie jesteśmy tutaj po to, żeby spełniać oczekiwania ludzi. O, Owszem, jeżeli to dobro, do którego Bóg mnie zaprasza, miejsce, do którego mnie posyła, gdzie mnie stawia, bardzo konkretnie, zawsze wiąże się z jakąś służbą drugiemu człowiekowi, pomocą drugiemu człowiekowi, ale zawsze należy badać i patrzeć, czy ktoś nie postępuje wobec nas właśnie z taką chęcią wykorzystania nas dla jakichś swoich celów. Zobaczmy, Jezus nie pozwolił na coś takiego w swoim życiu. On przede wszystkim realizował wolę swojego Ojca i wiedział, że taki pomysł na ocalenie narodu nie wchodzi absolutnie w grę. Więc Jezus się usuwa i pozostaje na górze. Jest na górze, sam tam się modli, chociaż Ewangelia tego nie mówi, ale my doskonale wiemy, że kiedy Jezus wchodził na górę w samotności, to po to, żeby rozmawiać z Ojcem, żeby w Ojcu szukać oparcia. I wydawałoby się, że właśnie tutaj Jezus odrzuca godność królewską i to królewskie panowanie, któremu oferują ludzie, ale zobaczymy bardzo ciekawą kwestię za chwilę, właśnie w odniesieniu do tej godności. Człowiek chce dać Jezusowi godność króla, ale tak naprawdę ta godność ziemskiego króla jest niczym w porównaniu do tego, jaką godność Jezus posiada sam z siebie. Jaka godność wynika z Jego bóstwa. I zobaczmy, jakie jest właśnie tutaj ciekawe zestawienie tego naszego fragmentu z tym, co było wcześniej. Jezus nie przyjmuje godności ludzkiego królowania, ale za chwilę objawi godność i królestwo, królewskość swojej osoby, która wynika z tego, kim On jest. On nie potrzebuje zyskiwać poklasku, nie potrzebuje być potwierdzonym jako król przez ludzi, ponieważ naprawdę jest królem. Jest władcą nie tylko nad jakąś garstką Izraelitów, ale jest władcą świata i jeszcze na dodatek panem natury, panem całego wszechświata. A uczniowie zeszli nad morze. Tutaj jeszcze w tym momencie, moi drodzy, my nie wiemy, jak na to wszystko reagują uczniowie. Nie mamy żadnego komentarza ewangelisty, nie mamy żadnych wypowiedzi. Co pomyśleli uczniowie na to wydarzenie z rozmnożeniem chlebów? Mamy pierwszą reakcję tłumów. Chcieli Jezusa odwołać królem. Co na to uczniowie? My będziemy się tak powoli dowiadywać, praktycznie zobaczymy na samym końcu 6 rozdziału, reakcje tłumów i słuchaczy, ale również reakcje uczniów i reakcje 12. A tutaj ci uczniowie wsiadają do łodzi i odpływają. Jest rzecz ciekawa, że w Ewangeliach synoptycznych Mateusza i Marka uczniowie odpływają na wyraźne polecenie Jezusa. Czyli Jezus wchodzi na górę, potem ma odprawić też tłumy już po nakarmieniu ich, a uczniom daje zadanie: przeprawcie się na drugą stronę. Jest to takie celowe polecenie Jezusa, bo uczniowie tam na tym jeziorze mają mieć jakieś bardzo ważne doświadczenie całonocnej próby i zmagania się z falami. Tutaj natomiast, bardzo ciekawa rzecz, Jezus nie mówi nic. Jakby nie wiemy, czy po prostu ewangelista o tym nie wspomina, czy właśnie chodzi mu o to, żeby pokazać, że uczniowie tutaj sami na to jezioro sobie idą. Bez wyraźnego polecenia Jezusa. Tak by się wydawało, bo tekst nam na nic innego nie wskazuje. Także jest wieczór i uczniowie sobie płyną przez to jezioro. I jest rzeczą zastanawiającą, że ewangelista odnotowuje nam tak jakby ciągłą nieobecność Jezusa. No pomyślmy, uczniowie płyną tak, jakby na tego Jezusa czekali, bo słyszymy, nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jeszcze do nich nie przyszedł. Czy zatem czekali na Niego? Czy zatem się czegoś spodziewali? Czy może przez pewien czas, przez początkowe, możemy powiedzieć, minuty czy godziny, oni może dryfowali tak przy brzegu tą łodzią, wypatrując Jezusa, czy może gdzieś się tam pojawia na horyzoncie i schodzi z tej góry, żeby mogli podpłynąć i go zabrać do tej łodzi. Jest jakieś oczekiwanie, ale jest wieczór, a Jezus jeszcze nie przyszedł, jeszcze się nie pojawił. W tym właśnie się tutaj pojawia, czy następuje takie napięcie związane z oczekiwaniem i z jakimś też brakiem. Najpierw ewangelista mówi nam o wieczorze, ale potem pojawiają się ciemności. I to nie trwa długo. My tutaj w naszym kontekście klimatycznym mamy coś takiego jak zmierzch, który czasami trwa dosyć długo, a zwłaszcza kiedy na wiosnę dni się robią coraz dłuższe, no to przy ładnej pogodzie też ta noc zapada powoli, stopniowo. Natomiast w kontekście tym izraelskim, palestyńskim ten zmierzch następuje bardzo szybko. Bardzo szybko robi się ciemno. Nie ma tak długiego dystansu pomiędzy zmierzchem i nocą. Jest jakaś tam chwila, natomiast już jakoś szybko robi się ciemno. Jezusa nie ma. Uczniowie odczuwają Jego nieobecność i ta ciemność jest bardzo znacząca w czwartej Ewangelii. My już o tym wiemy od prologu, od samego początku czwartej Ewangelii, gdzie usłyszeliśmy o tym przedziwnym napięciu pomiędzy światłem i ciemnością. Jezus jako Słowo Ojca, jako Syn Boży jest identyfikowany ze światłością. Światłością, która rozbłyska w ciemności. Ciemność, oczywiście no to jest rzeczywistość tak fizycznie obecna w tym świecie stworzonym, zamierzona też przez Boga, to Bóg ustanowił, możemy powiedzieć, taki system, że jest dzień i jest noc, o czym wiemy z Księgi Rodzaju, ale w takiej symbolicznej lekturze ciemność oznacza, możemy powiedzieć, taką rzeczywistość sprzeciwiającą się Bogu. Bóg jest światłością. Światło kojarzy nam się z dniem, ze słońcem, z życiem. Ciemność kojarzy się z niepewnością, z lękiem, ze śmiercią, z jakimś brakiem. I tutaj ta ciemność jest bardzo symboliczna. Niektórzy widzą właśnie w tej ciemności, nieobecności Jezusa już jakąś zapowiedź śmierci Jezusa. Tej nieobecności, która bardzo mocno dotknie uczniów. Czy nawet możemy powiedzieć tego poczucia osamotnienia, które się pojawi już po odejściu Jezusa do Ojca. Też. Jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, przed otrzymaniem daru Ducha, może uczniowie będą się czuli zalęknieni, samotni, niepewni, właśnie jakby byli w ciemności. Potrzebują tego światła. I nie jest to przypadkowe. Dlaczego? Bo zobaczmy, cały czas bierzemy pod uwagę ten początkowy kontekst. My się znajdujemy podczas zbliżającego się święta Paschy. To święto Paschy się zbliża. A święto Paschy w tym najwyższym wymiarze kojarzy nam się zawsze z męką i śmiercią Jezusa. A zatem jawi się właśnie tutaj jakiś symbol, jakaś aluzja. Jest ciemność i nie ma Jezusa. Tak jakby odszedł, jakby zostawił uczniów, jakby umarł. Ale też to nie wszystko. Jest tu jeszcze głębsza prawda, o wiele bardziej istotniejsza, bo my doskonale wiemy, że Jezus zmartwychwstanie, będzie żył, to światło powróci. Ale trzeba sobie zadać pytanie o stan wewnętrzny uczniów. Czy czasami te ciemności, ta samotność, ten brak Jezusa nie są tutaj symbolem tego, co się dzieje tak naprawdę z uczniami? To znaczy, uczniowie nie są zjednoczeni wewnętrznie z Jezusem. Jezus przed chwilą dokonał bardzo ważnego znaku. Znaku, który zapowie Jego największy dar. Dar, bo moi drodzy, my w chlebie życia, ja już nie chcę tu zaczynać tej historii, bo będziemy o tym dalej jeszcze mówić przez kilka spotkań, ale to jest dar całego Jezusa dla nas, w całe Jego tajemnicy, Jego bóstwa, człowieczeństwa, Jego daru z siebie. Tutaj się rozpoczyna, możemy powiedzieć, wchodzenie w tę tajemnicę, która jest niezwykła, która wprowadza człowieka w niesamowitą bliskość z Jezusem, w zjednoczenie tak wielkie, jakie się nie mogło dokonać wcześniej, nawet podczas ziemskiego życia Jezusa, pomiędzy Jezusem i Jego uczniami. Ale uczniowie jeszcze są jakby poza tym. Oni tego w ogóle nie rozumieją. Oni nie rozumieją znaków Jezusa. I być może właśnie te obrazy użyte w Ewangelii Jana, ta nieobecność Jezusa i ta ciemność wobec tego wszystkiego, co się wydarzyło, to jest obraz wewnętrznego stanu uczniów. Oni nie są w jedności z Jezusem. Oni tego nie rozumieją. Ta rzeczywistość ich całkowicie przekracza i nie potrafią wejść w taką bliskość z Panem. Jeszcze nie teraz. Owszem, kiedy Jezus jest obok nich tak fizycznie, oni się tym cieszą, oni Go poznają, oni widzą w Nim kogoś niezwykłego, ale jeszcze nie ma tej jedności serc. Tej jedności, możemy powiedzieć, na płaszczyźnie wewnętrznej. Tego pełnego zrozumienia. Wiemy, że to wymagało całkowitej przemiany w uczniach. Tę przemianę dokona dopiero Duch Święty. Uczniowie mają jeszcze bardzo wiele różnych swoich oczekiwań, intencji. Właśnie, może trochę też tak jak te tłumy chcą tego wyzwolenia na płaszczyźnie ludzkiej, społecznej, politycznej, ale tej więzi wewnętrznej, tego zrozumienia misji Jezusa jeszcze tutaj nie ma. To się dopiero dokona później. Właśnie dzięki darowi chleba życia. Moi drodzy, to jest może taki też obraz człowieka, który jeszcze nie jest wewnętrznie zjednoczony z Jezusem. Który albo nie spotyka się w Nim na tej płaszczyźnie wewnętrznej, nie przyjmuje chleba życia, albo przyjmuje tego Jezusa bardzo powierzchownie, bardzo zewnętrznie, bez właściwego zrozumienia, w jakim darze uczestniczy. Ale nie możemy się tym martwić, skoro uczniowie przechodzą właśnie przez taki etap, to znaczy, że jest on potrzebny. To znaczy, że dochodzenie do tej jedności, bliskości z Jezusem jest procesem, jest stopniowe. I może też w życiu człowieka jest potrzebny taki moment ciemności, takiego jeziora, takiej niepewności, żeby zatęsknić za tą zbawczą obecnością Boga. Za tym, który jest. Morze burzyło się od silnego wiatru. To jest kolejny element przywołany przez Ewangelistę. Oprócz ciemności i nieobecności Jezusa, który w tej narracji, w tym opowiadaniu jest bardzo ważny, prawie znaczący, no bo przecież jesteśmy nad jeziorem i to jezioro nam tutaj też wyznacza pewne rozumienie tego tekstu, czy pewne inne odniesienia, które się tutaj pojawią. I to, co się tutaj na początku tej nocy, wieczorem dzieje, nie jest wcale dziwne. Nie powinno uczniów zaskakiwać, ponieważ jest czymś bardzo normalnym, zdarzającym się często właśnie na Morzu Galilejskim. Bo no, ci, którzy byli, to pamiętają, jak to wszystko wygląda. Morze Galilejskie leży w takiej kotlinie, ponad 200 metrów pod poziomem morza. Jest to taki dołek, jezioro powulkaniczne. I co się dzieje? Dookoła są wzgórza. W takiej sytuacji tam właśnie nad tym jeziorem gromadzą się, kumulują się w ciągu dnia masy ciepłego powietrza. Są tam niejako zamknięte właśnie w tej kotlince Jeziora Galilejskiego. I potem wieczorem, kiedy nadciąga chłodny wiatr albo od Morza Śródziemnego, albo jeszcze bardziej, jak się udamy na północ, od góry Hermon, no to następuje takie zderzenie tych mas powietrza. I powietrze ciepłe jest lżejsze, ono idzie do góry, jest wypychane przez to zimne powietrze. Zimne powietrze schodzi na dół i powoduje bardzo gwałtowne poruszanie się jeziora. Woda się podnosi i mamy tutaj fale, które mogą dochodzić nawet do 8 metrów. Także nie jest to rzeczą dziwną czy jakąś niezwykłą. To jest po prostu specyfika ukształtowania terenu i tego klimatu. Więc wieczorem się po prostu tak zdarza, że to morze się burzy. Ale to wszystko przez Ewangelistę nie jest podane nam w tym celu, żebyśmy mieli tutaj jakieś obrazki krajoznawcze, czy poznawali klimat Galilei, ale jest to też kolejny symbol. To jest symbol zagrożenia, to jest symbol niebezpieczeństwa, to jest symbol bezsilności człowieka wobec czegoś, co go przekracza, co go absolutnie przerasta. To wzburzone morze też symbolizuje taki brak pewności, brak gruntu pod nogami. Nie wiadomo, co się też za chwilę z nami stanie. Oczywiście w takiej głębszej już duchowej interpretacji ojcowie widzieli tutaj w tym obrazie łódź Kościoła, miotaną falami historii, czy właśnie łódź Kościoła, która się udaje do narodów pogańskich, aby ewangelizować i tam przeżywa swoje różnego rodzaju zagrożenia, trudności, niepewność. My nie wiemy, co będzie jutro. Właśnie tą rzeczywistość, którą spotykamy, to jest jak wzburzone morze pod naszymi stopami. I nie da się okiełznać. My nie mamy nad tym władzy. Jesteśmy jakby bezsilni wobec tej sytuacji, która jest naszym udziałem. I też to jest bardzo taki nośny symbol obecny w całym Piśmie Świętym. Możemy tak powiedzieć nawet od Księgi Rodzaju, bo kiedy czytamy opis stworzenia świata, kiedy jeszcze nic nie ma, jest mowa o Duchu Bożym, który się unosi nad wodami, jest mowa o otchłani. Oczywiście to wiąże się z tym, iż dla Semitów było bardzo trudno zrozumieć ideę niebytu, czyli nicości. Oni nie potrafili dojść w swoim rozumieniu opisu czy opowiadania o stworzeniu świata, że mogło istnieć nic, czyli że Bóg stworzył świat z niczego. To dopiero do tego dochodzą w II wieku przed Chrystusem, już pod wpływem myśli greckiej, Greków. Dochodzą do takiego abstrakcyjnego myślenia. Ale wcześniej to rozumienie stworzenia świata polegało na tym, że właśnie tą nicością była otchłań wód. I Bóg objawia swoją stwórczą moc przez to, że On nad tą otchłanią panuje, wydaje rozkazy swoim słowem i tę rzeczywistość porządkuje. Zresztą w starożytnym rozumieniu świata te wody były wszędzie. Woda była na górze, nad sklepieniem niebieskim. Dlaczego? Bo deszcz pada, no to znaczy, że nad tym, co widzimy nad naszymi głowami, to jest woda. Wody są jakieś pod sklepieniem, które należy też zatrzymać na swoim miejscu, czyli Bóg stawia granicę morzu, oddziela, najpierw te wody możemy powiedzieć górne od wód dolnych, a potem oddziela ląd od morza. To jest obraz panowania Boga. On w ten sposób pokazuje swoją władzę. Już w dziele stworzenia te wody są przez Niego zwyciężone. To jest też ważne, że sami Izraelici, oni się niesamowicie morza bali. Oni byli ludem pustyni. Nie byli dobrymi żeglarzami. Próbowali stworzyć flotę w pewnym momencie, już podczas monarchii izraelskiej, ale to się kończyło zawsze wielką klęską. Po prostu z tym morzem sobie nie radzili. Przynajmniej w tamtych czasach, morze dla nich było nieokiełznanym żywiołem, które mógł zwyciężyć tylko Bóg. I mamy w różnych tekstach biblijnych, też w psalmach, właśnie obraz takiego dzikiego morza, które jest na dodatek zamieszkiwane przez potwory morskie, czyli wszystko to, co zagraża człowiekowi, wszelkie niebezpieczeństwa, czy nawet złe duchy, w tym rozumieniu, zamieszkiwały otchłanie mórz. I Bóg nad tym panuje. Ty ujarzmiłeś morze swą potęgą, skruszyłeś głowy smoków na morzu. Ty zmiażdżyłeś łby lewiatana, to jest właśnie taki mityczny potwór morski, który zamieszkiwał głębiny wód i który zagrażał żeglarzom, tak przynajmniej Izraelici utrzymywali. Wydałeś go na żer potworom morskim. Ty otworzyłeś źródła i strumienie, ty wysuszyłeś rzeki stale płynące. Czy w psalmie 89. Ty ujarzmiasz pyszne morze, ty poskramiasz jego wzdęte bałwany. Ty podeptałeś Rahaba jak padlinę, rozproszyłeś twych wrogów możnym twym ramieniem. Czyli jedynym, kto panuje nad wodami otchłani od samego początku, po sam koniec i teraz też w historii, kto panuje nad groźnym, szalejącym morzem, jest Bóg. Dla Izraelitów to morze zawsze stawiało zawsze stwarzało jakieś zagrożenie, budziło w nich lęk. I wzburzone morze przywołuje nam jeszcze inny moment, znów nawiązujący do kontekstu paschalnego, w którym jesteśmy, a mianowicie morze Trzcin, Jam Suf, co później Septuaginta, Biblia grecka, a potem też Wulgata tłumaczy nam jako Morze Czerwone. To miejsce, przez które Izraelici przechodzą suchą nogą. Być może nie było to jakieś wielkie, rozszalałe, wzburzone morze. Tutaj są bardzo różne hipotezy dotyczące miejsca, przez które Izraelici mieli przejść właśnie przez te wody, aby się już znaleźć na pustyni, z dala od Egiptu, wojsk egipskich. Prawdopodobnie było to jedno z jezior, bo były liczne jeziora, my dziś oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zidentyfikować. Dlaczego? Bo w tym miejscu jest kanał Suezki dzisiaj. Ale w starożytności, zanim się kanał Suezki pojawił, właśnie w okolicach Egiptu, możemy powiedzieć tak, zanim ta zatoka Morza Czerwonego się pojawi, na tej drodze były liczne słodkowodne jeziora. Stąd ta nazwa w Biblii hebrajskiej Jam Suf, czyli Morze Trzcin. Tak jest nazwane to miejsce, gdzie Izraelici przeszli przez suchą nogą przez morze, oznaczałoby właśnie miejsce zarośnięte trzcinami, no właśnie, które gdzieś otworzyło się nagle. Być może był to jak najbardziej naturalny, wytłumaczalny naturalnym jakimś wiatrem, jakaś naturalna sytuacja. Niemniej jednak dzieje się to właśnie w tym momencie, kiedy Izraelici mają przejść przez morze. I to przejście przez morze też możemy sobie tutaj przywołać. Dlaczego? Bo to, co najpierw miało być tym miejscem zagrożenia, bo kiedy Izraelici podchodzą pod tę wodę, no właśnie, jako lud pustyni, oni się tej wody boją. Mają dwa zagrożenia. Przed sobą morze, za sobą wojska Faraona. Czyli obraz ekstremalnego zagrożenia. I teraz ten moment ekstremalnego zagrożenia staje się miejscem, gdzie się objawia Bóg i pokazuje: ja zbawiam, ja ratuję. Co to znaczy? To znaczy: ja jestem z moim ludem. Ja jestem dla mojego ludu, żeby się nim opiekować, żeby go ratować. Izraelici, to jest, możemy powiedzieć, takie główne założenie Starego Testamentu, oni nie poznawali Boga w taki sposób, możemy powiedzieć, jak szukali absolutu Grecy, intelektem, tworząc, możemy powiedzieć, teorie intelektualne, wznosząc się na jakieś poziomy abstrakcji, filozofując. To jest sposób grecki podejścia do absolutu. Semici inaczej. Oni dochodzili do Boga przez doświadczenie swojego życia. I wtedy, kiedy odkrywali działanie Boga w historii, znaczy, że ten Bóg jest. Dlaczego? Bo On dokonał czegoś, co się wydało po ludzku niemożliwe. Już się wydawało, że zginiemy. Albo ze strony morza, albo ze strony wojsk Faraona. Absolutnie nie było wyjścia z sytuacji. A ponieważ stało się inaczej, oto my przeszliśmy na drugą stronę. A oto wojska Faraona zostały rozproszone przez odmęty wód. To znaczy, że Bóg jest, że się objawił w naszym życiu, że jest dla nas. A więc moment zagrożenia staje się miejscem, w którym objawia się Bóg. To jest bardzo, bardzo mocny obraz Starego Testamentu i praktycznie wszystkie takie historiozbawcze momenty w historii Izraela, one będą się wiązały z bardzo konkretnymi rzeczywistościami. Oczywiście potem stopniowo Izraelici opisują, starają się odkryć przymioty tego Boga, też go jakoś określić w związku z tym. Opisać, czyli stworzyć jakąś piękną teologię, czyli jakąś naukę o Bogu, ale zawsze, zawsze na początku jest jakieś konkretne doświadczenie życiowe. Coś się dzieje w moim życiu i ja widzę, że Bóg jest. To jest takie typowe doświadczenie związane właśnie z rzeczywistością Paschy. Pascha i morze. No, jesteśmy w domu, możemy powiedzieć. Gdy więc upłynęli około 25 lub 30 stadiów, oglądają Jezusa, widzą, dokładnie oglądają, tak wpatrują się, oglądają Jezusa kroczącego po morzu i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. Czyli te 25 czy 30 stadiów to jest mniej więcej od ponad 4 kilometrów do ponad 5 kilometrów. My też nie wiemy dokładnie, z którego punktu uczniowie odbili, czy oni tak płynęli zupełnie, możemy powiedzieć, wszerz jeziora, czy płynęli jakoś właśnie przy brzegu, czy płynęli pod kątem. No tutaj naprawdę są bardzo ciekawe i różne teorie uczonych pod tym względem, no bo wszystko zależy, z którego punktu oni mieli zamiar do tego Kafarnaum dopłynąć. No bo jeżeli płynęli z okolic Tyberiady, no to płynęli, tak możemy powiedzieć, bardziej przy brzegu. Kto płynął, czasami są takie rejsy też nawet dziś urządzane, z okolic Tyberiady właśnie w okolice Kafarnaum czy do Ginosar, więc praktycznie się troszeczkę odbija od brzegu i się płynie no, całkiem nie po środku Jeziora Galilejskiego. Bo praktycznie tych 5,5 czy do 6 kilometrów jakby tak płynąć rzeczywiście wszerz jeziora, chcąc się przeprawić na drugą stronę tak dosłownie, już by się dotarło prawie na środek jeziora, bo jezioro ma wszerz 12 kilometrów. No ale tutaj nie wiemy, czy właśnie chodziło o to takie maksymalne oddalenie od jeziora, że uczniowie są na środku, czy może odpłynęli tych ponad 5 kilometrów, ale nie całkiem kierując się do środka, tylko tak ścinając to jezioro w poprzek. I nagle coś się dzieje. Uczniowie oglądają Jezusa kroczącego po morzu w kierunku łodzi. I nie wiemy, jak długo uczniowie na tym jeziorze byli sami. Tutaj ewangelista nam nie podaje czasu. Znajdujemy to u Mateusza i Marka, gdzie słyszymy o czwartej straży nocnej. Noc się dzieliła na cztery straże nocne, czy trzy straże nocne, w zależności od tego, czy był to poziom rzymski, czy żydowski. Ale ta trzecia czy czwarta straż nocna, no to były zawsze już te poranne godziny. Czas nad ranem. Czyli w Ewangeliach synoptycznych chodzi o to, aby pokazać, że Jezus przychodzi już na sam koniec nocy. Wtedy, kiedy uczniowie są już wykończeni tym zmaganiem się z falami i ze swoją samotnością. Tutaj nie ma w ogóle mowy o czymś takim. Jest inaczej. Może w ogóle nie chodzi o to zmaganie uczniów, o ten czas, ale chodzi o coś zupełnie innego. Jezus idzie po morzu. I pierwsza sprawa, która nam się tutaj wyłania z tego stwierdzenia, to fakt, że Jezus panuje nad morzem. On jest Panem natury. On jest Panem tego, co jest zagrożeniem dla człowieka. Czego człowiek się boi? Bo to może właśnie tak symbolizuje, może być jest tak w Biblii przedstawione, że symbolizuje zagrożenie, niebezpieczeństwo. Ale jest tu jeszcze ciekawa rzecz, bo jeżeli byśmy się tak zastanowili, jak to wszystko musiało wyglądać, pomyślmy ciemności, pomyślmy, nie ma świateł elektrycznych i czy byłoby widać postać, która kroczy po wodzie? Jest to niezwykłe. Jest to bardzo dziwne. A zatem w tym opisie ewangelisty Jezus jawi się również jako światło świata. Jako ten, który nie tylko zwycięża morze, ale również zwycięża ciemności. Bo oni go widzą. Oni go dostrzegają. z takiej odległości, no trudno byłoby, nawet jeżeli może mieli tam jakąś pochodnię w ręku, że trudno byłoby zobaczyć osobę, która kroczy po jeziorze w ciemności. A jednak go widzą. Czyli Jezus jest tą światłością świata. On przezwycięża ciemności, które są również symbolem zagrożenia, niepewności, lęku człowieka. Widzą Jezusa i krzyczą, i przestraszyli się, i ogarnął ich lęk. Co tutaj oznacza ten ich lęk? Oczywiście z jednej strony jest to taka typowa reakcja na teofanię, czyli na objawienie się Boga. W Starym Testamencie, kiedy Bóg się objawiał, człowiek reagował lękiem. Dlaczego? Bo Bóg go przerastał, przekraczał całkowicie. Bóg był niezwykły. Ludzka natura drży wobec niezwykłości wielkości Boga. Sobie poczytamy chociażby te wszystkie obrazy, kiedy Bóg się objawia na Synaju. Cały lud drży ze strachu. Nie po to, żeby pokazać, że Bóg jest wrogiem człowieka, czy właśnie chce mu uczynić jakąś krzywdę, bo tak nie jest. Ale to nam po prostu pokazuje, że jak bardzo Bóg jest wielki, jak my jesteśmy maleńcy. Że my jesteśmy właśnie takimi małymi stworzeniami Boga i przy całym naszym wysiłku ludzkim, przy całych naszych możliwościach, które posiadamy, wobec wielkości Boga nasza natura drży. Nawet jak były różne objawienia się, czy chociażby aniołów w Starym Testamencie, posłańców Bożych, czy były jakieś znaki Bożego działania, człowiek przeżywał drżenie. To też pokazuje, moi drodzy, taką niegodność człowieka, bo zobaczmy, zanim pojawił się grzech w ogrodzie Eden, człowiek sobie rozmawiał z Bogiem. Człowiek się z Bogiem, możemy powiedzieć tak symbolicznie, przechadzał po tym ogrodzie. Czyli była ta więź, była miłość, było zaufanie. Kiedy człowiek się odwrócił od Boga, pojawił się wtedy właśnie lęk. Dopiero w tym momencie dokładnie autor biblijny informuje nas o sytuacji pierwszego człowieka, który woła: przestraszyłem się, usłyszałem Twoje kroki wśród drzew ogrodu, to jest oczywiście pewien symbol, pewien obraz, przestraszyłem się. Człowiek zaczął bać się Boga. Dlaczego się? Dlatego, że się od tego Boga odwrócił, przestał mu ufać i pojawił się lęk. Zaczął się też bać drugiego człowieka, zaczął się też bać no właśnie, różnych rzeczywistości. Cała ta pierwotna harmonia została zburzona. Bóg wprowadził harmonię. Bóg oddał człowiekowi cały świat, podporządkował tak jakby cały ten świat stworzony i go oddał człowiekowi, a grzech tę harmonię zburzył i zagościł lęk. Lęk i wobec świata stworzonego, wobec siebie samego, wobec drugiego człowieka i wobec Boga. Czyli to jest, możemy powiedzieć, też kondycja całej ludzkości, tutaj ukazana w tym lęku uczniów, ale też obraz słabej wiary uczniów. My sobie tak ciągle do tego tematu wiary w Ewangelii Janowej wracamy, bo Jezus, objawiając się, dokonując tych kolejnych znaków, On ciągle do tej wiary zaprasza. Do tej wiary, która się nie opiera właśnie na jakieś cudowne wydarzenia, ale która rodzi się z takiego pełnego przyjęcia słowa Jezusa. Pamiętamy postać chociażby tego dworzanina królewskiego, który właśnie wykonuje taki skok zaufania, skok wiary i idzie, przyjmując słowo Jezusa, wierząc, że jego syn będzie uzdrowiony. Ale wiara uczniów jest ciągle słaba. Drżą oczywiście tutaj, bo są słabymi ludźmi, bo podlegają tym wszystkim uwarunkowaniom, zranieniom, lękowi, który jest skutkiem grzechu, ale to jest również obraz ich słabej wiary. On zaś mówi im: ja jestem, nie bójcie się. To ja jestem, to ego eimi, stwierdzenie, ono nam się pojawia w tym cudownym obrazie objawienia się Boga Mojżeszowi, kiedy weźmiemy sobie wersję grecką Starego Testamentu, bo oczywiście po hebrajsku jest nieco skomplikowana formuła Echie Asher Echie, jestem, który jestem, czy też na różne sposoby też można to tłumaczyć, bo nie ma tutaj jakiejś zdefiniowanej kategorii gramatycznej tak do końca. Natomiast w tekście greckim nam się pojawia to stwierdzenie ego eimi, czyli ja jestem. To ja jestem jest imieniem Boga. To ja jestem nam się pojawia też w Ewangelii Janowej na różne sposoby, bo Jezus będzie opowiadał nam o sobie przez różne okazje i alegorie, będzie nam mówił o tym właśnie, że jest chlebem życia, że jest światłością świata, że jest krzewem winnym, że jest drogą, prawdą i życiem, że jest dobrym pasterzem, że jest bramą owiec. Będzie takich 7 kategorii, w których Jezus będzie nam opowiadał o sobie, ale tutaj stwierdza po prostu ja jestem. I oczywiście może to być jakiś taki sygnał, jakieś stwierdzenie, no nie bójcie się, to ja jestem, czyli Jezus, ja idę do was. Tak też to można bardzo po ludzku zinterpretować, że Jezus chce ich tutaj uspokoić, że to ja jestem, o kim uprzednio była mowa, czyli to ja Jezus, z którym rozstaliście się tam na brzegu, to ja tutaj do was przychodzę, ale wydaje się, że w całej duchowej i symbolicznej lekturze Ewangelii Jana tutaj chodzi o coś więcej. Że ten sam Jezus, który przed chwilą, przed kilkoma chwilami, odrzucił godność ziemskiego króla, którym chcieli go powołać ludzie, odrzucił tę ludzką godność, tę ludzką miarę wielkości i panowania, tutaj w tym momencie jawi nam się jako Syn Boży, jawi się jako władca natury, Pan świata, ten, który panuje nad morzem i jako ten Bóg jedyny, który przez całe wieki był ze swoim ludem, prowadził ten swój lud, wyzwalał ten swój lud, on w tym momencie jako ten Bóg jedyny przychodzi również do tych, którzy są zalążkiem ludu Nowego Przymierza. Przychodzi do tych, którzy są nowym Izraelem, którzy może teraz, aby stała się możliwa do osiągnięcia ta nowa ziemia obiecana, czyli zbawienie, ta prawdziwa ziemia obiecana, bo wiemy, że jak patrząc całościowo na całą historię zbawienia, to ta pierwsza ziemia obiecana, do której Izrael zmierzał, to było, możemy powiedzieć, obraz tego prawdziwego zbawienia, tej prawdziwej ziemi obiecanej, czyli zbawienia, które Bóg daje w Jezusie Chrystusie. I tak jak ten przestraszony Izrael, kiedy stanął przed tym morzem trzcin, krzyczał w przerażeniu, lękał się, co z nami teraz będzie, miał pretensje nawet do Mojżesza. Co się teraz z nami stanie? Że sam Mojżesz się przelał i zaczął wołać do Boga. Taki oni teraz, ten lud, ten nowy Izrael, ten lud Nowego Przymierza, krzyczy ze strachu. Objawia, możemy powiedzieć, jakąś niemożliwość tego przejścia, tego wejścia do tej nowej rzeczywistości, do tego zbawienia, żeby to, co jest do tej pory, a zatem ta kondycja człowieka zalęknionego, oddzielonego od Boga, żeby mogła się zmienić. I na to wszystko Jezus odpowiada. Ja jestem. Nie bójcie się. Czyli staje wobec nich jako ten wszechmogący Bóg, który niesie zbawienie, ten Bóg, dla którego absolutnie wszystko jest możliwe. Gdyby chciał powiedzieć, ja was przeprowadzę na drugą stronę. Ja zapanuję nad tym morzem. Tak jak kiedyś przed wiekami zapanowałem nad morzem czci i wasi ojcowie przeszli suchą nogą przez morze, tak i teraz nie bójcie się. Ja was poprowadzę do tej prawdziwej ziemi obiecanej, do tej pełni. Jezus jest zatem tym Bogiem, który panuje, tym Bogiem, który się opiekuje swoim ludem, nie potrzebuje żadnej ludzkiej aprobaty, aby objawić swoją moc, swoje panowanie, aby pokazać, że jest królem. Jednocześnie Jezus jawi się tutaj jako miłość, która usuwa lęk. To słowo nie bójcie się oczywiście nam się wiąże z całym kontekstem Starego Testamentu, gdzie Bóg, zwłaszcza powołując człowieka do jakiegoś zadania, do jakiejś misji, wołał do tego człowieka, czy do narodu izraelskiego, nie bój się, nie lękaj się, ja jestem z tobą. Tak jak byłem z twoimi ojcami, tak samo jestem z tobą. Ale biorąc tutaj pod uwagę cały kontekst pism janowych, my możemy znaleźć tutaj odniesienie do pierwszego listu świętego Jana, który mówi nam, że doskonała miłość usuwa lęk. W miłości nie ma lęku. Jezus jest samą miłością Ojca. A zatem, zobaczmy, skoro uczniowie się boją, to znaczy, że jeszcze tej miłości w pełni nie przyjęli. Ten wniosek nam się tutaj potwierdza, co wcześniej już zauważyliśmy, że te ciemności, ta samotność uczniów, to jest właśnie obraz ich wewnętrznej sytuacji, tego, co jest w ich wnętrzach, w ich sercach. I teraz Jezus tę sytuację jakby bierze w swoje ręce. Nie bójcie się, ja jestem. Ja jako miłość przychodzę do was po to, aby usunąć wasz lęk, aby was uzdrowić z tego lęku. Jesteście nim zranieni jako potomkowie pierwszego człowieka, Adama. Ja przychodzę, aby stopniowo was z tego lęku wyzwolić. Chcieli go więc zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy ziemi, do której zdążali. Takie dziwne stwierdzenie, nie wiadomo dlaczego ewangelista Jan nam o tym mówi, ale jest tutaj bardzo piękna prawda obecna w tych słowach, że to nie łódź daje oparcie Jezusowi i uczniom. Czyli tak jakby to nie uczniowie zabierają Jezusa do siebie i dają mu poczucie bezpieczeństwa, ale jest odwrotnie. To Jezus daje poczucie bezpieczeństwa i oparcie łodzi i uczniom, którzy są właśnie w środku. I niejako obecność Jezusa, możemy powiedzieć, przenosi łódź do miejsca, do którego ta łódź zdążała. Czyli te nasze ludzkie wysiłki, jeżeli nie będą, możemy powiedzieć, zjednoczone z mocą Pana, na nic się zdadzą. Kościół, jeżeli nie będzie powierzał się podczas tego rejsu przez wzburzone morza historii obecności Pana, nie dotrze do brzegu, nie dotrze do kresu swojej podróży. Tylko obecność Jezusa daje nam pewność, że dopłyniemy, że ta nasza podróż zakończy się bezpiecznie. Docierają do brzegu i właśnie tam, po drugiej stronie, w Kafarnaum, Jezus będzie tłumaczył, gdzie leży, możemy powiedzieć, tajemnica tej wewnętrznej przemiany, tego stopniowego wyzwalania się od lęku, tego wewnętrznego zdobywania życia, prawdziwego życia, które się nigdy nie kończy. Czyli nastąpi taki, możemy powiedzieć, duchowy eksodus. Uczniowie przeprawili się teraz przez to jezioro. To jest taki zewnętrzny, fizyczny obraz tej rzeczywistości, w której żyją wewnątrz. Teraz w Kafarnaum dopiero rozpocznie się to wewnętrzne przeprawianie się, przechodzenie do nowej rzeczywistości, do nowego życia, do którego uczniowie są zaproszeni. I jeszcze takie krótkie wersety wprowadzenia do tej mowy życia, żebyśmy też zobaczyli, moi drodzy, że uczniowie przeżywają swoją sytuację, swoją próbę, swój lęk, a jaka jest reakcja tłumów. Bo to jest, możemy powiedzieć, druga strona medalu. Oni też będą słuchaczami Jezusa. Nazajutrz tłum stojący nad morzem zobaczył, że nie było tam innej łódki, tylko jedna. I że Jezus nie wszedł do łodzi ze swoimi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Czyli ludzie, widzimy, bardzo dokładnie obserwowali Jezusa. Oni wiedzieli, co się stało. Oni widzieli, że Jezus się usunął. Poszedł sobie na górę i tam pozostał. A uczniowie wsiedli do łodzi i odpłynęli. Ludzie bardzo bacznie obserwowali Jezusa. I pewnie tłumy się zastanawiały, co się teraz z tym Jezusem stanie. Czy my jeszcze będziemy mogli z Nim porozmawiać? Czy my będziemy mogli jeszcze znów doświadczyć jakiegoś znaku z Jego rąk? I zaczynają Go szukać. i zaczynają go szukać. Ale widzą, że ani nie ma łódki uczniów, ani nie ma Jezusa. Czyżby był na górze, a może zszedł, a może gdzieś poszedł, i zadają sobie pytania, gdzie ten Jezus jest. Ale przypłynęły z Tyberiady inne łodzie w pobliże tego miejsca, gdzie zjedli chleba, nad którym Pan odmówił modlitwę dziękczynną. Przybywają inne łodzie. To jest taki znak, że wieść o Jezusie się rozchodzi. Przypływają właśnie od Tyberiady, być może właśnie ludzie z Tyberiady doświadczyli tego niezwykłego znaku, być może ta wieść się przekazuje dalej i od Tyberiady przybywają ludzie. To też jest takie niezwykłe, że właśnie od tego miasta, takiego możemy powiedzieć bardzo nowoczesnego, budowanego w stylu grecko-rzymskim, gdzie Herod Antypas wprowadzał swoje prawa, swój styl, przypływają ludzie, ponieważ też szukają Jezusa. Być może jest to jakaś taka subtelna aluzja o tym, że właśnie różni ludzie są zaproszeni do dyskusji nad chlebem życia. A w czasach powstawania Ewangelii być może byli to Żydzi z Tyberiady. Co to znaczy Żydzi z Tyberiady? No bo mówiliśmy sobie o tym, że po zburzeniu świątyni jerozolimskiej Tyberiada stała się centrum życia żydowskiego, życia rabinów, nauczania. Czyli może to też jest jakiś obraz, znów odnoszący się już do życia Kościoła końca pierwszego wieku, kiedy chrześcijanie z Żydami dyskutują o Mesjaszu i o chlebie życia. Chrześcijanie próbują wyjaśnić Żydom, czym jest ten chleb życia, czym jest Eucharystia, którą się kocha. Tym bardziej, że mamy tutaj znów eucharystyczne terminy. Terminy, które pochodzą z życia Kościoła. Chleb, Pan, Kyrios, to jest ten Jezus wywyższony, zmartwychwstały, w ten sposób był nazywany w Kościele przez chrześcijan. I modlitwa dziękczynna, czyli dosłownie Eucharystia. Eucharystia. Więc jest to właśnie taki kolejny trend, który nam pokazuje wymieszanie się tych poziomów i właśnie ta rzeczywistość, o której jest mowa, nie tylko dotyczy Jezusa historycznego, ziemskiego, ale i sytuacji końca pierwszego wieku. Kiedy więc tłum zobaczył, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, sami wsiedli do łódek i przybyli do Kafarnaum, szukając Jezusa. Ludzi ogarnia panika. Nie ma Go, nie ma uczniów, nie ma Go na górze, nie ma Go w miejscu rozmnożenia chleba. Co się stało z Jezusem? Czyli zobaczmy, jest analogiczna sytuacja do sytuacji uczniów. Uczniowie przeżywają nieobecność Jezusa, czekają na Niego, On się nie pojawia. I ludzie, tłum, również gdzieś chce znaleźć tego Jezusa, gdzie On poszedł, gdzie On jest, też doświadczają nieobecności Jezusa. I w tym przypadku może być to samo znaczenie, o którym mówiliśmy przed chwilą. Ci ludzie też nie rozumieją tajemnicy Jezusa, tego, kim On jest, tego, co On przynosi. Znów jest ten dystans wewnętrzny pomiędzy nimi. No to już się okazało na samym początku, po tej reakcji, kiedy chcieli obwołać Jezusa królem. Ale to jest znów przywołane, żeby nam pokazać. Jezusa nie da się zrozumieć zwykłymi kategoriami ludzkimi, że jest to jakiś wspaniały cudotwórca, wspaniały prorok, który będzie zaspokajał nasze potrzeby, który będzie na nasze zawołanie. Zobaczmy, On się wymyka z rąk człowieka. Dlaczego? Bo jest Bogiem. I ta Ewangelia, ten fragment nam to bardzo wyraźnie pokazuje. On przekracza i nasze rozumienie, i jednocześnie nasze oczekiwania i panuje nad całością tej rzeczywistości, która nas otacza. I ludzie nie rozumieją. I my też bardzo często nie rozumiemy. Jeszcze. Pomimo, że jesteśmy już w Kościele, karmimy się chlebem życia. Jezus nieustannie nas przerasta, jest dla nas w jakimś wymiarze tajemnicą. tajemnicą, która dopiero odkrywa się w miłości, właśnie w przyjęciu, zaakceptowaniu tej prawdy, o której Jezus mówi: ja jestem. Jestem dla Ciebie. Tutaj. Nie bój się. To jest właśnie, możemy powiedzieć, sedno tajemnicy Eucharystii.